Przed nami kolejna część audycji o paragrafie przy kawie, gdzie niezmiennie gościmy naszego dzisiejszego gościa, profesora Denisa Sołodowa. No właśnie, Denis, wracamy do rozmowy o cyberprzestępczości. W poprzednim wejściu wspomnieliśmy sobie, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz istotniejszą rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu, ale również w kontekście cyberprzestępczości. Czy mógłbyś powiedzieć, na czym ta rola w praktyce polega?
Pojawiły się zagrożenia, które dotychczas nie istniały. I zagrożenie, jedne z nich, polega na tym, że AI, modele wykorzystywane do tworzenia asystentów, do tworzenia tak zwanych agentów, mogą zawierać w sobie predyspozycje do robienia rzeczy, które by użytkownik sobie nie życzył. To znaczy, są to modele, które zostały w taki sposób spreparowane, że przy określonym bodźcu produkcja, którą model robi, będzie złośliwa. Продукции. Сон працы на пазёме науковым, где описано экспериментальне, як такі цось функцінуе. Остатня бардзо дужа в падкастах технічных, падкастах інфарматычных появіще теж темат о надужычу тексту, кеды размавяме з моделем, бо можна модель змушіць до выдання інфармацыі, ктуры он бы не выдал, ежелі бы мы певны трікі не застасавалішмы. І остатню, напшыкод, бардзо чекавы сон прыклады, кеды інструкцыі злочлівы сон прыказываны в образках, яко текст. І модель відзон з образак, видя не только образок, а видя невидочный текст, видочный для него, и выконуя полицение. Навет появился хиба термин, не памятам, как докладнее бжмяли, он вообще мовил о том, выкажестывание злочливой промпту до модели AI, чтобы выволочь окрещенные реакции, бо терас AI есть всенде. Навет сон шчотечки до зембов, которые маю не AI будаваны, сон лаптопы, которые маю будаваны AI. За AI мы кажестами навет не бензон свядоми тего. И нестеты скаля проблему не есть до конца rozumiana przez wszystkich. Co potrafi taki model? Co model robi z tymi danymi, do których my dajemy mu dostęp? Jakie dane? Jak ograniczyć ten dostęp? Jak kontrolować, co model może, co nie może? I to jest taki dzisiejszy problem, nazwijmy to, który się rozwija.
Specjaliści z zakresu AI zapewniają nas, że sztuczna inteligencja cały czas jest doskonalona w celu poprawy komfortu, jakości naszego codziennego funkcjonowania, ale wraz z poprawą tego komfortu, wraz z rozwojem tych nowoczesnych technologii czeka na nas coraz więcej wyzwań czy zagrożeń w związku z działalnością AI. Czy przeciętny użytkownik komputera, internetu jest w stanie w jakikolwiek sposób zweryfikować, że dane przestępstwo z zakresu cyberprzestępczości zostało zainicjowane w wyniku wykorzystywania sztucznej inteligencji, czy w ogóle człowiek jest obecnie bezradny w obliczu AI? Jak to wygląda twoim zdaniem?
To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest pytanie, na które odpowiedź ja nie wiem, czy można udzielić na tym etapie. Można i trzeba rozwijać swoją wiedzę informatyczną. Może od tego zacznijmy, bo im więcej my wiemy o tym, jak funkcjonują komputery, jak funkcjonuje sieć komputerowa, jak funkcjonuje bazowe chociażby koncepty AI, jak działa AI, bo większość osób, one nie rozumie, czym jest AI, bo są różne rodzaje AI i to, z czym my mamy najczęściej do czynienia w postaci znanych modeli komercyjnych, nie będę tu wymieniał, żeby nie robić reklamy, to są generatory tekstu, to jest jeden z rodzajów AI, ale są też modele, które mają zdolność rozumowania, które są nastawienie na pewnego rodzaju myślenie i tak dalej. To znaczy człowiek, żeby czuć się pewniej i być też bezpieczniej w tym świecie, on musi cały czas aktualizować i rozwijać swoją wiedzę informatyczną, bo łatwo jest polegać na kimś innym, że ktoś za nas coś zrobi i to jest jego odpowiedzialność, ale konsekwencje ponosimy przede wszystkim my, więc kto jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo? My sami. Ja mam do czynienia w ramach ćwiczeń, w ramach przedmiotów specjalizacyjnych ze studentami i tłumaczę, na ile potrafi prawnik wytłumaczyć, bo dalej jestem prawnikiem, jak funkcjonuje ta technologia i studenci mają bardzo duże uprzedzenie, ja odkrywam, na przykład studenci polegają niestety na serwisach VPN, które widzą praktycznie jako panaceję, bo jest targetowana reklama na popularnych social media, że VPN nie tylko robi cię bezpiecznym, jeżeli chodzi o twój trafik, ale też bezpiecznym w sensie, że twój komputer robi się bezpieczny. Kiedy studentom tłumaczy, jak działa VPN, a prawdę mówiąc, jak on powinien działać, bo badania Komisji Europejskiej pokazały, że 80% VPN-ów na naszym rynku europejskim to nie są VPN, nawet te płatne. że większość z nich zdecydowana zajmuje się nie tylko pobieraniem opłat abonentowych, ale też handlem danymi, agregacją, handel danymi. To są ustalenia Komisji Europejskiej. Studenci nie rozumieją tej materii. I jest opór. Kiedy tłumaczysz, pokazujesz, widać, że oni wątpią.
Stąd może jeszcze ważniejsza twoja misja edukacyjna, żeby zwiększać świadomość również w szczególności młodego pokolenia w zakresie potencjalnych zagrożeń. Natomiast ta kwestia związana z tym, że często denerwujemy się na to, że co miesiąc czy co dwa musimy zmienić hasło do naszej skrzynki mailowej, tak naprawdę niejednokrotnie może kolokwialnie mówiąc uratować nam życie, czy zapobiec bardzo poważnemu przestępstwu związanemu chociażby z wyłudzeniem naszych danych osobowych.
Może być. To jest jeden z wektorów, kierunków ataku, bo hasła wyciekają, hasła są kradzione, są bazy haseł. Może być tak, że nasze hasło może być już znane. Dlatego zmiana hasła zawsze jest lepsza niż korzystanie z tego samego hasła. Albo z dwóch, albo trzech haseł, które w kółko są wymieniane.
Dokładnie wiem, że też problem użytkowników skrzynek mailowych polega na tym, że podajemy te same hasło do wszystkich skrzynek pocztowych, które mamy, czy innych aplikacji internetowych. To też na pewno nie pomaga nam przed zapobieżeniem różnego rodzaju przestępstwom, ale z drugiej strony no gdzieś musimy mieć w głowie te hasła albo zapisane, więc też tutaj duża odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach, żeby tego mimo wszystko pilnować i warto poświęcić tych kilka dodatkowych minut w perspektywie wyłudzenia finansowego czy próby oszustwa, które mogą mieć za sobą bardzo daleko idące oczywiście negatywne konsekwencje prawne dla nas. A do naszej rozmowy z naszym gościem, profesorem Denisem Sołodowym, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.